taka rzeczywistość, gdzie wszystko jakby trzeba zdobyć, trochę się wysiedzieć. Jeżeli chciałem się z kimś spotkać, musiałem się umówić. Żeby się umówić, musiałem się też najpierw zobaczyć albo zdobyć się na ten trud do dzwonienia. Dodzwonić się mogłem tylko na telefon stacjonarny, więc trzeba mieć farta, żeby kogoś było zastać. To wszystko wymagało jakby trudu i wysiłku, żeby się zobaczyć. To jest kolejna rzecz, która można mieć ukształtowała.
Olo i Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich.
Nasze rozmowy poświęcamy szeroko rozumianej edukacji naszych dzieci, młodzieży, a także dorosłych.
Witamy serdecznie, Olo i Marcin Sawicy, to znowu my w dzisiejszym odcinku naszego podcastu. Chcielibyśmy poruszyć taki temat, co nas ukształtowało. Skąd się wziął może ten zamysł, powiem pokrótce. Niedawno uczestniczyliśmy wraz z dużym gronem naszych współpracujących z nami nauczycieli, dyrektorów, szefów różnych zespołów w takim warsztacie dotyczącym pracy zespołu, tworzenia zespołu, czucia go. I tam było jedno z takich prostych zadań, ćwiczeń, polegających na tym, że należało przemyśleć i pomyśleć sobie o trzech rzeczach, które ukształtowały nas, które wpłynęły na to, jakimi jesteśmy tu i teraz. I przyznaję, że... A później była rozmowa o tym, dlaczego to w jakiś sposób było ważne. I to doświadczenie było na tyle istotne i dało nam tyle refleksji, że postanowiliśmy się w tym dzisiejszym podcastem podzielić taką rozmową na ten temat. Dodałabyś coś, Ola, na tym wstępie?
Tak, dodałabym to, że ono też miało bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o takie poczucie bezpieczeństwa, jakie wtedy odczuliśmy bardzo mocne. Więc jako taki rodzaj ćwiczenia, czy też właśnie takiej formy zbliżenia się w tym bezpieczeństwie, jaki staramy się budować, nie?
Tak, bo bardzo, no inaczej, bo ta sytuacja związana z wiedzą na ten temat, co nas ukształtowała, ma bardzo szereg odniesień. Ono może mieć odniesienie takie najprostsze, małżeńskie, odniesienie rodzicielskie, w sensie naszych rodziców, odniesienie rodzicielskie naszych dzieci, odniesienie pracownicze, pracy w zespole.
Zawodowe, tak.
Zawodowe, odniesienie tego w zawodzie nauczyciela, gdy się pracuje z grupą uczniów, a także w zespole nauczycieli. Na przeróżnych etapach ma to znaczenie. I nie mówimy teraz o tym w takim kontekście, że uważamy, że było za sensowne, żeby w każdym zespole ludzi każdy zwierzał się z tego, co jak wygląda jego życie i przed jakieś retrospekcje, jakieś quasi-terapie. Chodzi mi tylko o tym, że wiedza o tym, wsłuchiwanie się i przyglądanie się sobie nawzajem i bycie wrażliwym na ten temat jest bardzo kluczowa. Ale kluczowe w tym całym ćwiczeniu było to, dwie rzeczy. Ale pierwsza to była refleksja. Ja przyznaję nad sobą samym. I wydaje mi się, że i ona, co jest ciekawe, bo to jest takie proste ćwiczenie, ona co drugi dzień, co dzień może być trochę inna. Bo tydzień temu to były te trzy rzeczy, które na przykład ja wymieniłem. Innym razem to mogą być inne trzy rzeczy, które według mnie na mnie tak mocno wpłynęły, mnie ukształtowały. I jak po tym ćwiczeniu zacząłem się zastanawiać nad tym, na przykład co może kształtować, albo co innego kształtuje moje dzieci, moich uczniów. Ja już nie mówię o takich rzeczach, co ukształtowało rodzinie, moją żonę, mnie, czy kogoś z moich jakby współpracowników, tylko mówię także w kontekście rzeczywistości. To są pasjonujące rzeczy. I to są takie historie, że jeżeli jak się ma to na wrażliwość, takie oko i słuch, to można dzięki temu rozwiązać bardzo wiele, zrozumieć i pomóc rozwiązać bardzo wiele problemów, przed którym stoimy. Ja do dzisiaj pamiętam, też dodamy przykłady swoich rzeczy, które tam powiedzieliśmy, ale pamiętam taką historię takiego małżeństwa, które gdzieś opowiadało coś takiego, że oni ciągle nie mogli dojść dlatego, jakby, że bardzo się lubią, bardzo się kochają, chcą razem być, ale coś im nie gra, jakoś ciągle nie współgrają. Chodził na spotkania towarzyskie, na imprezy, żył z ludźmi, a ona ciągle mówi, zostańmy w domu, to tamto, ja wam. I ona opowiedziała, ale gdy on zaczął słuchać historii jej życia i co ją ukształtowało, to on zrozumiał, że jej powietrzem jest cisza. Gdy ona posłucha jego historii, ona zrozumiała, że jego żywiołem jest kontakt z ludźmi. Jest nieustające kontakty z ludźmi. I oni wtedy sobie usiedli tak na spokojnie i porozmawiali, to może zrobimy tak, że słuchaj, dwa wieczory, to ma takie spokojne, wiesz, z książką, co coś obejrzysz, jak chcesz gdzieś wyskocz, ale razem gdzieś posiedzimy, jest to cicho, posłuchaj muzyki w domu, tam mówi ta dziewczyna, zmobilizuję się, pójdę z tą na te dwie, trzy imprezy, albo pójdziemy na koncert, albo gdzieś, albo ze znajomymi do kawiarni, ale i uszanujemy te rzeczy w związku z tym, że tacy jesteśmy, bo tak zostaliśmy w jakiejś mierze ukształtowani. To nie chodzi tylko, że mamy takie geny, tylko historie, które przeżyliśmy w domu, które przeżyliśmy, w którym się czujemy bezpiecznie, spowodowały, że jest takie tu i teraz.
Ja sobie tak myślę, że to ma niesamowite znaczenie w pracy z dziećmi. Jeśli teraz na przykład możemy dotknąć takiej strefy właśnie tej relacji, nie wiem, nauczyciel-uczeń, czy też rodzic dziecko swoje. Ale w szczególności tak myślę sobie teraz o szkole i o takiej naszej historii, gdy my byliśmy jeszcze w szkole. I tak sobie myślę, że ja nie pamiętam za bardzo, żeby nauczyciele w jakiś szczególny sposób się pochylali, czy też interesowali, jakby kim my jesteśmy, skąd my jesteśmy. Teraz sobie przypominam sobie, że jak zdarzały się osoby, które zadały jakieś takie osobiste pytanie, ucieszyły się, nie wiem, z czegoś, co robi mój brat albo moja siostra, bo nie wiem, bo usłyszeli, że nie wiem, coś, to było coś nieprawdopodobnego, że ktoś dotknął twojej historii, gdy ty byłeś tym dzieckiem. I tak myślę, że jaka to jest niesamowita w ogóle, jaki to jest też niesamowity dar, jeżeli my jesteśmy w stanie pochylić się, zostawić na chwileczkę tą matematykę czy historię, bo jesteśmy nauczycielami od matematyki czy historii i zobaczyć tutaj tego człowieka, być może jeszcze bardzo małego człowieka, ale jestem przekonana do tego, że to dotknięcie tej historii tego człowieka, właśnie to popatrzenie na to, skąd ono przychodzi, kto stoi za nim, jeśli chodzi o jakby jego rodzinę. Też znowu to, co mówisz, nie wchodzimy w żadne, tam nie przekraczamy żadnych niczyich granic, ale taką zwykły gest zainteresowania jakiegokolwiek, to myślę, że to bardzo często może otworzyć w ogóle tego malca na świat historii, na świat matematyki, że to może być ten klucz, że...
Ale bardzo mi się wydaje, że jestem, w moim przekonaniu to jest kluczowe także taki naszej rodzicielskim byciu. Bo przykładowo, ja zacznę od swojej historii, tak krótko, prawda? Ktoś zadał mi takie ćwiczenie, powiedz dwie minuty, co się ukształtowało, prawda? To ja bym powiem co innego niż na szkoleniu w poniedziałek, nie dlatego, że chcę być oryginalny, tylko dlatego, że dzisiaj myślę o innych rzeczach. Na przykład myślę, że ukształtowało mi bardzo mocno podwórko na Marymąckiej, na Chomiczówce, na której mieszkałem tam w Warszawie na Bielanach, gdzie mogłem codziennie po południu wychodziłem na podwórko, bawiłem się z lubianymi mniej lub bardziej kolegami, graliśmy w kapsy, graliśmy w hokeja, siedzieliśmy na trzepaku, łapaliśmy chrząszcze i dla mnie to bardzo mocno mi to zostało w głowie, życie na podwórku. Podwórko, relacje z kolegami, dźwięk przekraczanego takiego kubła ze śmieciami, jak przyjeżdżała śmieciarka. To wszystko jest na przykład jedną z bardzo ważnym elementem. Kolejnym elementem było to, że żeby było coś, wszystko wymagało wysiłku. Wysiłku wymagało zadzwonienie, bo trzeba było znaleźć budkę, która nie miała oderwanej słuchawki, a ze słuchawki trzeba było jeszcze znaleźć złotówkę, żeby z tego telefonu zadzwonić. Jeszcze znaleźć książkę telefoniczną, która ewentualnie była też nieurwana i nie była wyrwana ta strona, z której mieliśmy zadzwonić. Jeżeli chcieliśmy coś kupić, musieliśmy trochę postać w kolejce. Nie mówię, czy to jest zaleta, czy nie. Mówię tylko, że to taka rzeczywistość, gdzie wszystko jakby trzeba zdobyć, trochę się wysiedzieć. Jeżeli chciałem się z kimś spotkać, musiałem się umówić. Żeby się umówić, musiałem się też najpierw zobaczyć albo zdobyć się na ten trud do dzwonienia. Dodzwonić się mogłem tylko na telefon stacjonarny, więc trzeba mieć farta, żeby kogoś było zastać. To wszystko wymagało jakby trudu i wysiłku, żeby się zobaczyć. to jest kolejna rzecz, która można mieć ukształtowała. I ukształtowało mnie też, załóżmy, jakby takim trzecim elementem, który dodał, to jest taki, że czułem, że dostęp do wiedzy był bardzo słaby, że odbiłem książki na ksero, że zdobycie jakiejś książki, jakiejś dawki wiedzy innej trochę niż z tego jednego podręcznika, tak mi do dzisiaj cieszę, jak się dowiaduję, że czegoś jeszcze się można nauczyć albo dowiedzieć z drugiej czy trzeciej książki. Mam taki nawyk, że do wszystkiego był jeden podręcznik albo jedna książka, nawet na uczelni. I jak teraz... Przepraszam, Ola, że ci nie mówię teraz, Ola, jaka jest twoja historia, ale tylko na przykład nakładam na to, jakby jak sobie myślę, co ukształtowało, co mogło, nie pytam, załóżmy, nie, ale wyobrażam sobie, wystarczy sobie tu wyobrazić, co ukształtowało moje dziecko albo co może ukształtować moje wnuki. To przede wszystkim czujemy, że żeby się umówić czy skontaktować, to wystarczy mikrosekundę. Żeby się czegoś dowiedzieć, albo wydaje mi się, że dowiecie, a więc ktoś może powiedzieć, to nie ta sama wiedza, to jest powierzchowna. Nieważne, jakby dzisiaj miał taką możliwość, gdybym był 13-latkiem, szukałbym takiej wiedzy, prawda, lub nawet studentem. To jest moment, gdy można powiedzieć teraz, co mnie ukształtowało, rzeczywistość, w której jest łatwiej. Kiedyś te trudniej, na przykład z zakupami. Jeżeli chciałem coś kupić, to nie wiem, było miejsce w Warszawie, gdzie były komputery. I żeby kupić pierwszy komputer Timex, to trzeba było wiedzieć, że tam je rzucą i pamiętam, że stałem całą noc w kolejce, żeby kupić komputer Timex. Kupiłem dwa, bo jeden z nich sprzedałem na Placu Grzybowskim i ten pierwszy mi się od razu już zwrócił. A teraz tak, wystarczy wyjść na Allegro, zasortować najtaniej, kliknąć i kupić. I można powiedzieć, jest to łatwiej. Ale jak ja do dzisiaj pamiętam atmosferę w kolejce na Placu Grzybowskim, gdzie chciałem kupić komputer. Rozmowy z ludźmi, trzymaniem kolejki, wbijaniem przed 8 leszczy, którzy chcieli się przed nami wbić. Różne historie relacyjno-społeczne, których to moje dziecko nie dozna, albo mój wnuk nie dozna. I teraz to nie chodzi o to w ogóle, żeby wartościować. To były fajne czasy, to były trudne czasy, teraz są lepsze, teraz są gorsze. Nie ma znaczenia. Ale jak masz świadomość, co cię ukształtowało, a co kształtuje nasze dzieci, to jeżeli naprawdę w to głęboko wejdziesz, to trzeba się dobrze zastanowić, na ile twoje doświadczenia są w ogóle przetłumaczalne i co z nich jest przetłumaczalne i powinno być, gdy rozmawiamy z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z naszymi wnukami.
A propos tych kolejek, przypomniała mi się taka historia, bo myślę, że też pewnie co innego, o czym innym dzisiaj bym powiedziała niż te 3 dni temu, ale przypomniała mi się taka historia, bo to było takie wpisane w nas. Ja pamiętam, że zawsze po szkole ustawialiśmy się w kolejce. Nie ma znaczenia było jakby co tam było sprzedawane i do dziś pamiętam, że stałam w kolejce i gdy dochodziłam do lady, to się dowiedziałam, że sprzedają wazony. I te wazony znikały, no bo ci przede mną kupowali te wazony. I gdy ja doszłam, to prawie już do tej lady, to pani jedna się wcisnęła przede mną. I ona po prostu kupuje ostatni wazon. I ja pamiętam, że byłam po prostu załamana. Ale tej pani się ten wazon nie spodobał. I ten wazon do dzisiaj mamy na działce u moich rodziców, stoi ten wazon. Ale chodzi mi
ciemno
o to...
Ciemno-zielony kamień.
Taki z takim kwiatkiem. Bardzo ładny, taki gliniak. No. Do tej pory. Ale chodzi mi o to, że to, co ty mówisz, na przykład te przeżycia z dzieciństwa mają tak istotne później To, co nas kształtowało, na przykład mnie kształtowało całe moje dzieciństwo to, że wyjeżdżaliśmy na miesiąc w Tatry na Podhale, do Gazdów. Cały miesiąc w każdym roku, jeszcze od maleńkości do dziś pamiętam, jak w miękkim takim błocie droga, jeszcze była błotnista, teraz już tam jest asfalt. Jak bawiliśmy się w tych kaloszach, siedzieliśmy w takim, my to zawsze nazywaliśmy, że to jest śmietana. I po prostu...
W takim błocie.
W takim błocie. I teraz sobie tak myślę, że gdy mieliśmy podjąć decyzję o przeprowadzce i zrobiliśmy sobie taką listę i na tej liście, na takiej małej kartce, którą mamy,
tak,
jak mieliśmy się przeprowadzić z Warszawy w góry do Koszarawy, to zrobiliśmy sobie taką kartkę. I na tej kartce było chyba 4 czy 5 punktów. I jednym z tych punktów
za przeprowadzką.
Jednym z tych punktów za przeprowadzką była bliskość Tatr. I teraz sobie tak myślę, że to są takie rzeczy, których ktoś by nigdy w życiu tego błota nie rozpoznał, tak? Ale to, że myśmy to chłonęli i ten widok i to, że my możemy teraz i ja mogę teraz wsiąść i za półtorej godziny jestem w Tatrach na wycieczce i ten zapach tamtejszy wchłonąć. I tak właśnie myślę sobie o tym, co ty mówisz, że to jest coś, co jest jakby tylko nasze, ale w momencie, gdy mamy świadomość tych tylko naszych przestrzeni, to chyba bardzo jest warto pamiętać, że każdy z naszych bliskich, nasze dzieci, ty, ja osobno, niesiemy to tylko nasze i ten moment, w którym czasami trudne to jest, ale uszanować to, że ktoś inny ma to inne.
Tak, ale dla mnie jest, chciałem to podkreślić tej rozmowie, co nas ukształtowało w takim kontekście jakby wychowawczym, edukacyjnym, jest to, że gdy jesteśmy współpracownikami, w gronie nauczycieli, w gronie, nie wiem, w małżeństwie, bardzo jest ważne jakby zrozumienie siebie nawzajem i poznawanie, co nas ukształtowało. Małżeństwo jest to proste i nieproste. Nie wszyscy małżonkowie słuchają swojej historii. Ograniczają się, twoja matka jest taka, twoja jest taki, wiesz, u ciebie to było tak. Machamy ręką i nie wchodzimy głębiej. A tam jest mnóstwo historii, które należałoby się wsłuchać. I one pomagają nam przeżywać później tą relację i ten związek. I jakby bronić go. Bo w jakiejś mierze w takim małżeństwie ta druga strona musi pomóc temu opowiadającemu albo temu, który przeżył coś, albo z czegoś wybrnąć, albo zrozumieć, bo to są rzeczy cudowne, wspaniałe, ale czasami bardzo, bardzo trudne. A z kolei to co nas kształtuje i powiedzenie o tym sobie w zespole, albo słuchanie tego, albo w ogóle podejmowanie tematu, w tym sensie podejmowanie, jeżeli ktoś z twojego zespołu, ktoś z twoich nauczycieli, ktoś z członków twojej rodziny chce to powiedzieć, to posłuchaj. Nie jesteś terapeutą, ale posłuchaj, bo to wzmacnia zaufanie całego zespołu. To małżeńskiego, rodzinnego, szkolnego, w pracy, jakimkolwiek jesteś. To jest jakby jedna z podstawowych rzeczy. Ale z drugiej strony też w kontekście jeszcze takiej pracy albo takiego bycia, my jako rodzice czasami jesteśmy tacy dyrektywni. Niestety. I bardzo przenosimy taką kalkę, co my i to mówi, my w twoim wieku. Co to znaczy dla tego dziecka, my w twoim wieku? Mnie to kształtowało. No co on ma zrobić? Ustawić sobie kolejki do sklepów? Wejść się kłócić o wspomniany wazonik? Co? Albo zorganizować sobie, że tak powiem, rodzaj jakiegoś dziwnego projektu pod tytułem organizuję podwórko. Nie ma dzieci, ale odciąga wszystkich od komputerów, wyjdźmy razem. Nie ma nikogo na tym podwórku. Prawda? I generalnie jakby ważne jest zrozumieć, co ukształtowało mnie, ale bardzo wpatrywać się, co kształtuje nasze dzieci. I bardzo zdarza się nam tak, że patrzymy, co kształtuje nasze dzieci. Mówimy tak, nie, ta rzeczywistość jest beznadziejna, nie możemy się na nią pogodzić. I co robimy? Zabieramy się do regulacji naszego młodego człowieka, który ma wszystko dookoła ustawiane, żeby było wygodniej i szybciej, a my mówimy, że nie może tego, nie może tamtego, nie może owego. Ja na przykład to szanuję i się cieszę. Być może on za 30 lat też będzie szanował i będzie się cieszył tymi rzeczami. Ale trzeba szukać ścieżek, które pomogą mu docenić to, ale w tych realiach, w tym, co go kształtuje dzisiaj, a nie, że on ma, bo miałby luksusową sytuację, gdybyś to mówił wtedy, kiedy on miał tyle lat, co ty, byłby twoim rówieśnikiem. Ale on jest o 40 lat czy 30 lat młodszy i jest w innej rzeczywistości. Musi się uporać z innymi historiami. W związku z tym nasze komunikaty, nasze oczekiwania, nasze odniesienia nie zawsze są skuteczne, a z kolei my nam często zależy na wartościach. A to są rzeczy bardzo ważne. W związku z tym, jak warto wziąć uwagę, jakby wziąć pod uwagę, wydając polecenia albo podejmując jakieś rzeczy, podejmując jakieś zadania, żeby wziąć pod uwagę tą jego rzeczywistość, która go kształtuje.
Jeszcze tak myślę, tak, to jest ogromnie ważne.
Ja mam zaraz dalszy ciąg tego, ale czuję, że chcesz coś powiedzieć.
Nie, ja chcę tylko powiedzieć coś takiego, że żeby to też tak nie wybrzmiało, co mnie ukształtowało, bo mam głęboką świadomość, że no, nigdy bym nie powiedziała, że jestem ukształtowana w takim sensie, że to jest proces, który do końca życia trwa. I teraz my jesteśmy gdzieś na tej drodze, nasze dzieci, nasz małżonek i tak dalej. I nie jesteśmy tą samotną wyspą, tylko każdy z nas jest w tych relacjach. I teraz to, co mnie kształtuje cały czas, w wielu miejscach może się nakładać, zbiegać, łączyć i wręcz w niesamowicie bezpośredni sposób być wypadkową tego, co również w tym momencie kształtuje nasze dziecko. I to dlatego też jakby myślę, żeby to tak nie zabrzmiało, że my tak z góry patrzymy, jak tamte dzieci się teraz kształtują, bo my już jesteśmy ukształtowani. Nie to mamy na myśli, prawda?
Plus teraz kształtują nas te same rzeczy. To znaczy, nie mówię, że równie szybko, ale można znaleźć 50-latków uzależnionych od telefonów, jak i 12-latków. To nie jest rzeczywistość nam obca. Nie. My przyszliśmy swoje podwórka, ale bardzo łatwo wpadamy w pułapki albo wpadamy w rytm tego, co robią nasi młodzi. Tylko teraz chodzi o to, żeby znaleźć czasami ten wspólny język, to warto wykonać taki ruch i znaleźć się na chwilę może w takiej rzeczywistości, która jego też kształtuje, prawda? Czasami obejrzeć razem z nim film, żeby zrozumieć jakby co go bawi, posłuchać muzyki, która jego rusza, pójść na koncert, prawda? Muzyki, którą on kocha. Albo porozmawiać na temat rzeczy, które go w ten sposób pasjonują. I na przykład, kiedy on chce opowiedzieć o czymś, co wydaje mu się pasjonujące, często doświadczamy tego, że nasze dzieci pasjonują się nie do końca rzeczami, które nas pasjonują, ale z kolei chcę być tym uczciwi i odnaleźć się w tej pasji i choćby w słuchaniu i docenieniu tego. I chodzi o to, że trzeba dokonać tego wysiłku, bo to nie jest takie easy, nie jest tak łatwo w to wejść.
Tak. Ja jeszcze też myślę sobie, że często tak jak tak sobie też rozmawiamy o tym, co ma na to wpływ, że jestem tu i teraz, taka jaka jestem, że często myślimy o pewnych jakichś wydarzeniach, tak? Ty odniosłeś się do tego podwórka, ja tak sobie myślę, że kontynuując to podwórko, możemy, ja też to doskonale pamiętam, na przykład soboty na podwórku, kiedy nie można było za bardzo nikogo spotkać, kiedy człowiek się zwyczajnie nudził, snuł się, szedł z jednego podwórka na drugie, bo może kogoś spotka z drugiej strony bloku, nie? Chociaż nigdy się po tamtej stronie nie bawiłam, to zawsze w soboty zwykle chodziłam na tamtą stronę, bo tu nikogo nie było. I człowiek szukał. Natomiast wydaje mi się, że często tymi bardzo ważnymi elementami tego, dlaczego tu i teraz jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, są pewne bardzo czasami może krótkie wydarzenia. To może być jedno spotkanie, to może być jedna rozmowa, to może być jedna jakaś radość, trudność. Tak. To może być punktowe.
Ola, ale przepraszam, tak ci teraz wejdę w słowo, ale w sumie ja powiedziałem, co dzisiaj bym powiedział, że mnie ukształtowało, a ty nie powiedziałaś, co dzisiaj ty byś powiedziała, że cię ukształtowała. Trzy rzeczy. Powiedziałaś o tej kolejce z wazonikiem, a coś jeszcze?
Kolejce z wazonikiem. Tak, znaczy ja w tym sensie chciałam powiedzieć, że ta przeszłość, to dorastanie w tych czasach, w tych latach 70. I później może już młodość w latach
80. No tak, a coś konkretnego. No wiadomo, jakie są lata.
To chciałam powiedzieć, że to miało dla mnie bardzo chyba duże znaczenie angażowanie się w ten ruch oporu, że tak powiem. Myślę, że to miało na pewno ogromne znaczenie. Bycie wtedy w tamtym czasie w Kiku, branie udziału w jakichś takich akcjach protestacyjnych. Ja na przykład do dziś bardzo głęboko przeżywam i mam w pamięci odejście księdza Popiełuszki i czekanie na jego ciało przez parę dni, od rana do późnej nocy, pogrzeb, a potem jako dziecko jeszcze, no takie, nie wiem, w której klasie byłam, w piątej, służba przy jego grobie. To jest coś, co uważam, że miało bardzo duże znaczenie na mój rozwój dalszy. Natomiast też właśnie to, co wspomniałam wcześniej, mnie bardzo ukształtowały Tatry i mnie bardzo ukształtowała moja rodzina, moje rodzeństwo i nasze wspólne bycie wakacyjnie zawsze od wczesnego dzieciństwa w Tatrach. I to bym na pewno też uznała. I mnie tu i teraz to na 1000% muszę poznać, że nasze małżeństwo, w pierwszej kolejności nasza rodzina, nasza gromadka dzieci i to, co właśnie jest związane stricte z tą naszą naszą przeprowadzką i byciem tutaj.
Ale ciekawe jest też to, Ola, nie wiem, czy się zgodzić, że czasami jest tak, że szczególnie jak się jest w bliskim gronie, nie wiem, współpracujących ludzi w zespole, ale bardzo się często odnosimy do rodziny w rodzinie, że to, co nas kształtuje, tak jak podkreśliłaś, to jest dynamiczne i to cały czas biegnie oby do końca naszych dni. I niedawno doświadczyłem takiej rozmowy, że generalnie jak nasze dzieci były małe, szczególnie chłopcy, to chciałem im tak przekazać coś, co mnie ukształtowało. I puszczałem im muzykę albo płyty, słuchaliśmy Led Zeppelinów, Black Sabbath, AC/DC, Deep Purple i w ogóle jakiś taki fajny hard rock. Ale oni później przyznali, że generalnie starali się, widzieli, że tata się stara, ale w ogóle nie jarzyli tej muzyki. I każdy słuchał swojej muzyki. I masz swoje, jak sobie rozmawiają o muzyce, mają zupełnie innej muzyki, którą to słuchali, która była też przyjemna, ale zupełnie ona mi nie ukształtowała. Ale i teraz jest, ale ich kształtowała. Ale i właśnie niedawno odbyłem rozmowę z jednym z naszych synów, który powiedział: słuchaj, tato, włączyłem sobie listę rocka, starego rocka, właśnie Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple i po prostu czuję, że to jest coś niesamowitego. To czuję taki flow w słuchaniu, jakie to jest niezwykłe, jakie to jest zróżnicowane, jakie to jest ciekawe. I to jest, i nie było moim jakby planem wtedy kiedyś, że oni muszą się tym cieszyć. Po prostu się tym dzieliłem jako tata. Ale dla mnie jest niezwykle zaskakujące, jak w jakimś momencie to się pojawia, że oni czegoś wracają. Wrócili dlatego, bo też pamiętali o tym, że ja im to wrzucałem. I mówi, to jest teraz trochę moje. I to jest po prostu jako obserwacja. Nie wiem, że to jest, to nie ma, to nie stawiam za tym, że żadnych znaczków, plusik czy minusik, tylko wydarzenie, że te rzeczy, które nas kształtują, one się oczywiście międzypokoleniowo przeplatają. I to jest piękne. Ale żeby sobie nawzajem pomóc i ze sobą żyć, musimy jakby, szczególnie w rodzinie, głęboko słuchać i widzieć, co nas ukształtowało dużo dłużej z rodziców, którzy są po prostu starsi, mają inny background. Tak. I te dzieci, które wyrastają równolegle, ale w zupełnie innej rzeczywistości. Może rodzina jest bardzo ważna, ale to, co nas otacza, ich otacza trochę inna woda, w której żyjemy. Ryba nie wie, że żyje w wodzie. I my też trochę żyjemy tak, że my sobie nie zdajemy w świecie, jaka ta woda jest, która nas otacza, jak ona jest inna od tej, która otacza nasze dzieci. Ale tak też jest.
Wspaniałe jest to doświadczenie, jak się już ma właśnie dzieci dorosłe, dojrzałe, starsze, gdy one są otwarte na to, co dla nas na przykład miało taką dużą wartość. Na przykład to nasze pielgrzymowanie Via Francigena, a teraz odkrycie tego wspólnego z naszą córką.
To się, tak.
I to nie jest taki ukłon, że oj, zrobi przyjemność mamusi, że się przejdzie z mamą, tak? Bo to dla mamy ważne. Nie, to widać, że to jest po prostu radość obopólna. To ogromnie też buduje, nie? Więc tak. Tak.
Także słuchajcie, tą rozmową, mam nadzieję, tak w sobie utwierdziliśmy, was zachęcamy do tego, żeby jakby wpatrywać się, wsłuchiwać się, co nas kształtuje, rozmawiać o tym, słuchać tych ludzi, którzy są w takim naszym bliższym czy dalszym otoczeniu oraz z tymi szczególnie współpracujemy, bo to powoduje, że lepiej się rozumiemy, czujemy się bezpiecznie i rzeczy, które robimy razem, mają szansę się wydarzyć.
I mają większą moc.
Mają większą głębię.
Dziękujemy Ci.
Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie za wysłuchanie, Ola.
I Marcin.
Sawicy. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw lub włączysz kolejny odcinek naszego podcastu, mamy do Ciebie prośbę.
Zostaw swoją opinię o naszym podcaście, daj znać, co było dobrego oraz co moglibyśmy poprawić. Twoja opinia pozwoli nam tworzyć jeszcze lepsze treści oraz dotrzeć do nowych słuchaczy. Razem pokażemy, że edukacja może wyglądać inaczej.